W programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu gościa Krzysztof Janopoulos, kierownik Zakładu Hematologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, Polskie Konsorcjum Szpiczakowe. Organizacja, grupa osób, można by powiedzieć, bardzo szczególna i unikatowa, bo skupiająca wybitnych specjalistów. Pracujących, badających, no właśnie, nowe metody leczenia bardzo podstępnego nowotworu, otwiera się szereg nowych drzwi, a to za sprawą chociażby programu Atlas, czy wyników badań z tym związanych, ale zanim o tym, panie profesorze, szpiczak plazmocytowy. Co to za choroba, co to za nowotwór?
Szpiczak plazmocytowy jest nowotworem, gdzie nieprawidłową komórką jest komórka układu odpornościowego. Także już widać, że jest to choroba dosyć z jednej strony naukowo ciekawa, ale może być to choroba o podstępnym przebiegu i rzeczywiście tak jest. Także tym nieprawidłowym nowotworowym klonem komórek są komórki plazmatyczne, które normalnie występują u każdego zdrowego człowieka. Wiemy, że w dobie pandemii COVID każdy o tym pamiętał, dlatego że to są komórki, które wytwarzają przeciwciała, czyli bardzo ważne biologiczne czynniki chroniące nas na przykład przed wirusami, przed bakteriami. No ale w szpiczaku plazmocytowym historia troszeczkę inaczej się układa, bo komórka jest nieprawidłowa, czyli produkuje również nieprawidłowe białko. I to nieprawidłowe białko wcale nie pomaga odporności, a niestety w drugą stronę pogarsza odporność. Czyli z jednej strony cechą charakterystyczną szpiczaka jest to, że układ odporności jest niewydolny, gorzej działa z infekcjami, już tak idąc dużo dalej, 30% naszych pacjentów ginie w powikłaniach infekcyjnych, czyli nie bezpośrednio w przebiegu szpiczaka, nawrotu szpiczaka, ale właśnie ze względu na zapalenie płuc, infekcje, które niestety mogą doprowadzać do zgonu.
Czy jednym z symptomów szpiczaka plazmocytowego jest właśnie ten spadek odporności, czyli podatność na choroby, na zachorowania?
Tak, ale oczywiście jest to najtrudniejsze do analizy, no bo bardzo trudno określić, że ktoś ma upośledzoną odporność i daleko, daleko trzeba szukać stosunkowo rzadkiej choroby. Chorych na szpiczaka co roku mamy około 2-2,5 tysiąca, a sumarycznie ta grupa pacjentów już nam się zwiększyła i przekracza 10 tysięcy osób. Czyli jest to stosunkowo rzadka choroba, ale choroba z jednej strony bardzo istotna, dlatego że przebieg choroby jest nawrotowy i pacjenci często wracają do ośrodków hematologicznych i w trakcie terapii, która jest podawana cyklicznie, niektóre leki są podawane dożylnie, podskórnie. W każdym razie pacjent wymaga częstego kontaktu z ośrodkiem specjalistycznym. No i niestety choroba ma charakter nawrotowy. Także o wyleczeniu szpiczaka na razie nie możemy mówić, ale możemy mówić o takim spektakularnym sukcesie. Jeszcze kilkanaście lat temu przeżycie chorych na szpiczaka to było 3 lata. Teraz dane ze Stanów Zjednoczonych mówią, że może to być do około 10 lat, czyli trzykrotne wydłużenie przeżycia pacjentów. Pacjentów, których średnia wieku zachorowania to jest 70 lat. Czyli jeśli w te 70 lat ktoś miałby w perspektywie do 3 lat życia, a może przeżyć do 10 lat, myślę, że to mówimy o znacznej poprawie skuteczności leczenia, znacznej poprawie rokowania. No i też możemy ostrożnie w pewnych przypadkach mówić, że szpiczak staje się chorobą o takim przewlekłym przebiegu. Przebiegu wymagającej kontroli farmakoterapią, ale nie wyłączającej danej osoby z życia społecznego, czasami z życia zawodowego, z ważnych funkcji rodzinnych, to są ojcowie, dziadkowie, babcie. Także cieszymy się, że możemy tym osobom pomóc.
Powiedział pan kwintesencję tego, o co chodzi w szpiczaku, bo to bardzo ważne zdanie, że szpiczak pozostaje tą chorobą nieuleczalną, ale jednak remisja jest tym czasem, kiedy pozwala wam, specjalistom, na działanie?
Remisja to jest czas bez objawów choroby. No i tutaj z jednej strony możemy oczywiście bardzo dokładnie analizować bez objawów choroby, ale na jakim poziomie jest ta choroba. Wszystkie narzędzia biologii molekularnej, bardzo dokładnej oceny, pozwalają nam w zasadzie ocenić jedną komórkę nieprawidłową na milion komórek. Także ta czułość jest ogromna, ale wiemy, że nawet z tej jednej komórki może dojść do wznowy. Także z jednej strony przy okazji szpiczaka rozwijane są metody detekcji tak zwanej minimalnej choroby resztkowej, która jest dużo poniżej tego, co możemy określić w takich codziennych badaniach, czyli w morfologii krwi, jeśli pacjent jest w remisji, wszystko jest prawidłowe. W badaniach biochemicznych nie ma odchylenia od normy.
Ale mimo wszystko ta choroba cały czas się tli.
Ale choroba się tli i właśnie dzięki zdobyczom ostatnich lat możemy ją na bardzo niskim poziomie już określić.
Panie profesorze, ale czy to nie jest tak, że te wszystkie działania, o których pan mówi, zależą od stopnia zaawansowania choroby? No bo skoro ona jest tak podstępna, że może... proszę wybaczyć kolokwializm, zamydlić oczy i samemu pacjentowi, a czasami pewnie i lekarzowi, nie mówię specjaliście, ale lekarzowi na przykład pierwszego kontaktu, który będzie leczył pacjenta na, no właśnie, no różne przypadłości związane ze zmianą, zmniejszeniem odporności.
Zdecydowanie tak, bo w szpiczaku mamy do czynienia bardzo często z opóźnionym rozpoznaniem. Możemy sobie wyobrazić sytuację nowotworu, nowotwór piersi, nowotwór prostaty, rak jelita grubego, no, gdzie ten guz dosyć szybko daje objawy, dosyć szybko budzi to niepokój u pacjenta. Natomiast u chorych na szpiczaka ten przebieg na początku jest podstępny. Tak jak mówiliśmy, zaburzenia odporności, no bardzo trudno zdefiniować, one mogą towarzyszyć też wielu innym chorobom. Kolejny objaw częsty, 80% pacjentów zgłasza zmęczenie. No, zmęczenie w obecnej dobie COVID-a w zasadzie większość osób raportuje jest zupełnie to niezwiązane ze szpiczakiem. Jest to niecharakterystyczny objaw. Kolejne objawy już dotyczą zmian w morfologii. Najczęstszym dotyczącym 70-80% wszystkich pacjentów jest niedokrwistość. No ale znowu 1% niedokrwistości to jest na przykład niedokrwistość niedoborowa z niedoboru żelaza, także poszukiwanie wśród procenta całego społeczeństwa chorych na szpiczaka, no też będzie trudne. Mamy oczywiście inne objawy, które już powinny budzić niepokój. Złamania patologiczne, zmiany w kośćcu, takie charakterystyczne zmiany jakby wygryzione przez mola, tak również radiolodzy to określali kiedyś, no teraz mamy dużo lepsze metody detekcji, czyli rozrzedzenie struktury kostnej. To towarzyszy szpiczakowi, bo ten szpiczak, nie powiedzieliśmy, że on rozwija się przede wszystkim w kościach, w szpiku kostnym. Także mówiliśmy, że z jednej strony on produkuje białko, nieprawidłowa komórka, ale z drugiej strony ta nieprawidłowa komórka też ma określone konsekwencje. One się rozmnażają w szpiku kostnym, czyli z jednej strony hamują prawidłowe komórki szpiku, powodując na przykład niedokrwistość, rzadziej małą płytkowość, rzadziej zmniejszoną liczbę komórek białych, ale również powodują właśnie to rozrzedzenie struktury kostnej, które no w wielu przypadkach, około 20%, może mieć dramatyczne konsekwencje, bo to mogą być patologiczne złamania kręgosłupa, mogą to być złamania kompresyjne z uciskiem na rdzeń kręgowy, także takie stany no, bezpośrednio zagrażające życiu.
Panie profesorze, przeszczep szpiku był i jest na razie tą najpierwszą i najbardziej powszechną chyba metodą.
Znaczy powszechną chyba jednak nie, dlatego że ze względu na wiek większość chorych na szpiczaka plazmocytowego jednak nie będzie się kwalifikowało do przeszczepienia. My mamy no takie podejście, że już nie wiek ten metrykalny, ale wiek biologiczny ma znaczenie, ale mimo wszystko w okolicach tego 70 roku życia, czyli właśnie ta mediana występowania szpiczaka plazmocytowego, można powiedzieć, że połowa pacjentów wstępnie kwalifikuje się do przeszczepienia, połowa nie. W Polsce sytuacja wygląda trochę gorzej niż w krajach Europy Zachodniej, bo z tej grupy połowy wstępnie kwalifikowanych ze względu na wiek, część no jednak nie będzie spełniała kryteriów odpowiedniej wydolności narządowej. To jest bardzo dokładnie analizowane pod kątem bezpieczeństwa procedury i tak realnie w Europie jest przeszczepianych około 40% chorych na szpiczaka. Natomiast nasza analiza danych NFZ-u pokazała, że w Polsce to jest 1/3, 30%. Także na pewno nie dotyczy to większości, ale nadal to postępowanie jest standardowe dla tej grupy, można powiedzieć, młodszych pacjentów z lepszą wydolnością, mimo wprowadzania nowych leków. Chociaż cały czas widzimy, że sytuacja w hematologii, w hematoonkologii zmienia się dynamicznie. Wydaje nam się, że w najbliższych latach to przeszczepienie jednak nie będzie aż tak często wykonywane.
Czyli będzie odejście od tego na rzecz nowych metod leczenia innych?
Tak, już widzimy, że w odniesieniu do pacjentów nawrotowych, aktualne rekomendacje europejskie w zasadzie niewiele mówią o przeszczepieniu w nawrocie. W Polsce nadal jest w niektórych przypadkach wykonywane to przeszczepienie w nawrocie, oczywiście z korzyścią dla pacjentów, ale w miarę wprowadzania kolejnych nowych leków, i tu warto powiedzieć o ostatnich decyzjach Ministerstwa Zdrowia, zarówno z tamtego roku, jak i z tego roku, z 1 stycznia tego roku.
Kiedy weszła nowa procedura.
Nowa procedura, a nawet powiedziałbym nowe procedury. Rzeczywiście to uzupełnienie nowych możliwości terapii jest znaczne. Naprawdę możemy coraz nowocześniej leczyć szpiczaka i myślę, że w miarę dostępności do tych nowych leków kwestia przeszczepienia w nawrocie będzie odchodziła do lamusa, a kwestia przeszczepienia w leczeniu pierwszym, czyli to o tych 30%, co mówiliśmy, mam nadzieję, że to będzie więcej, żeby jednak nasze leczenie było bardzo zbliżone do standardów europejskich, też wydaje mi się, że będzie się to oddalało. Widzimy już badania, które są projektowane, z jednej strony niedowodzące, że przeszczepienie przedłuża przeżycie, a w niektórych chorobach, jeśli przeszczepienie nie przedłuża przeżycia, no istnieje dyskusja, czy narażać pacjenta na procedurę przeszczepienia. Także tu myślę, że jest to jeden z elementów, który będzie dyskutowany w najbliższych latach. Kolejny element dotyczy chłoniaków, bo szpiczak można powiedzieć, że też jest nowotworem układu chłonnego, gdzie widzimy na przykład w chłoniaku z komórek płaszcza całkowite odejście od przeszczepienia, gdyż leczenie od pierwszej linii nowymi lekami, nie chemioterapią, nowymi lekami celowanymi w nieprawidłowe kinazy, czyli takie ważne substancje białkowe, które powodują napędzanie proliferacji nieprawidłowych komórek, czyli jeśli to hamujemy, hamujemy nowotwór, okazuje się, że taka procedura jest równie skuteczna jak przeszczepianie. To są wyniki z grudnia tamtego roku Amerykańskiego Towarzystwa Hematologów, które mówi, że odchodzimy już w tej chorobie od przeszczepiania. Również przeszczepianie w agresywnych chłoniakach, w chłoniakach dużych, z rozlanych komórek B, okazuje się, że tam wchodzi nowa technologia CAR-T, która jest również w Polsce już dostępna. W Stanach Zjednoczonych przeszczepianie w tej grupie pacjentów spadło o 30%. I widzimy ten trend w krajach Europy Zachodniej, że jednak przeszczepianie autologiczne będzie coraz rzadsze i myślę, że kolejną grupą, w której będziemy o tym mówić, to będzie szpiczak, ale może żeby być jasnym tak edukacyjnie. Na razie jest to standard terapii. Czyli jeśli młodszemu pacjentowi nie proponujemy przeszczepienia, to albo mamy ważne przyczyny medyczne, czyli na przykład niewydolność serca, niewydolność nerek, chociaż to już jest względne przeciwwskazanie, ale w większości przypadków powinna być taka propozycja. Jeśli nie, to znaczy, że lekarz nie leczy zgodnie ze standardem.
Panie profesorze, badania Atlas, jedne z ostatnich badań opublikowane w Lancecie, najbardziej chyba prestiżowym wydawnictwie medycznym, otwierają znowu jakby nowe drzwi i nowe możliwości, wyniki tych badań.
Tak, no tutaj trochę więcej muszę powiedzieć o takich założeniach terapii, żeby wiedzieć, gdzie my projektowaliśmy to badanie. Czyli najpierw zaczynamy leczenie, jak jest choroba aktywna, doprowadzamy, mówimy tylko o młodszej grupie pacjentów, do przeszczepienia. I w czasie, kiedy inicjowaliśmy to badanie, ubolewaliśmy, że w Polsce nie mogliśmy stosować leczenia podtrzymującego. Od razu wytłumaczenie, co to jest leczenie podtrzymujące. To jest leczenie mniej intensywne, mające na celu podtrzymanie, jak sama nazwa wskazuje, efektu terapeutycznego, czyli to, o czym pan redaktor mówił, remisję utrzymujemy jak najdłużej, żeby jak najdłużej pacjent nie miał objawów choroby, nie doszło do nawrotu. Lekiem, który jest zarejestrowany w tym wskazaniu, to jest lenalidomid, który dopiero od stycznia tego roku jest dostępny dla pacjentów.
Dostępny w Polsce.
Dostępny w Polsce. W badaniu Atlas poszliśmy, można powiedzieć, dwa kroki dalej. Po pierwsze, polskim pacjentom, bo to jest badanie, gdzie 90% pacjentów pochodziło z Polski, zaoferowaliśmy albo leczenie podtrzymujące, nadmienie, znowu niedostępne wtedy w Polsce, albo nową terapię trójlekową, która, i właśnie to jest cel badania klinicznego, która mogła pokazać, że takie działanie jest skuteczniejsze, zachowując oczywiście bezpieczeństwo terapii. Okazało się, że tak, wyniki są pozytywne, stąd taka doskonała publikacja, która myślimy, że może zmienić standard leczenia szpiczaka na całym świecie.
Panie profesorze, czyli mówiąc dość prosto, stosujemy bardziej agresywne leczenie?
Tak można powiedzieć. To badanie oczywiście jest dużo bardziej skomplikowane, dlatego że to intensyfikację leczenia, o agresywnym bym nie mówił, bo to są leki, trzy leki, które podajemy w tej grupie badanej, to nie były chemioterapeutyki. To był jeden nowoczesny inhibitor proteasomów, drugi to był lek immunomodulujący, właśnie ten lenalidomid, względem którego porównywaliśmy skuteczność leczenia, a trzeci to był steryd. Także tu jakby zupełnie nie mówimy o agresywnej, intensywnej chemioterapii, tylko o leczeniu skojarzonym nowoczesnych terapeutyków i też dopasowywaliśmy leczenie, taka no, pełna indywidualizacja, do profilu genetycznego. Jeśli pacjent był wysokiego ryzyka, czytaj, wysokiego ryzyka nawrotu, dłużej stosowaliśmy to leczenie, bardziej intensywne. Jeśli pacjent, znowu dochodzimy do drugiej definicji, którą przemyciłem, czyli minimalna choroba resztkowa, czyli jeśli nie były wykrywane choroby, komórki nowotworowe na tym bardzo niskim poziomie. W dostępnych badaniach. Wtedy też po 6 cyklach bardziej intensywnego leczenia zmniejszaliśmy intensywność terapii tylko do lenalidomidu. I to nasze takie zindywidualizowane działanie, czyli z jednej strony wszyscy dostają to samo, z drugiej strony dajemy leczenie bardziej intensywne, ale możemy je przedłużać u pacjentów gorzej rokujących, u pacjentów lepiej rokujących, lepiej odpowiadających na leczenie. Możemy je, mówiąc nieładnie, deintensyfikować, deeskalować to leczenie do lenalidomidu. Okazało się, że to jest bardzo skuteczne podejście, o połowę prawie zmniejszające ryzyko nawrotu choroby. Także te wyniki, no, myślę, że zmienią podejście do leczenia szpiczaka plazmocytowego. Publikacja jest ze stycznia tego roku, natomiast one już wcześniej były przedstawiane na konferencjach międzynarodowych. Największym osiągnięciem było przedstawienie w tamtym roku na najważniejszej onkologicznej konferencji ASCO, to jest konferencja Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w Chicago, i ta prezentacja była zakwalifikowana do 10 najważniejszych, najlepszych prezentacji ASCO 2022. No to jest niebywałe wyróżnienie dla polskiej hematologii, że znaleźliśmy się w elitarnym gronie osób, które wpływają istotnie na możliwości leczenia tej choroby, w tym przypadku szpiczaka plazmocytowego.
Ale mimo wszystko z tego wynika, panie profesorze, co pan mówi, że każdy przypadek szpiczaka to jest właściwie osobny, oddzielny rozdział, który no, państwo jako hematolodzy muszą go zapisać i sobie z nim poradzić.
No myślę, że tak jest z każdą chorobą, że nawet przebieg pandemii też widzimy, że jest dramatycznie zróżnicowany. W grudniu prawie już zapomnieliśmy, że coś takiego jest jak COVID. Oczywiście my jako hematolodzy nie zapomnieliśmy o tym, mając cały czas pacjentów, którzy mają COVID, mają reinfekcję. No zupełnie inaczej to wygląda. Pojedyncze osoby nadal giną. Oczywiście sytuacja jest diametralnie różna w dobie szczepień, w dobie tych wariantów, które teraz dominują, które są bardzo powszechne, ale jednak nie powodują takich ciężkich przebiegów infekcji. Chociaż w ostatnim tygodniu kontaktowałem się z Kliniką Chorób Zakaźnych. Znowu mamy falę. Widać, że tych pacjentów przybywa. Także tam też każdy inaczej przechodzi tą chorobę.
Celowo teraz zadam to pytanie, panie profesorze, czy te terapie, nowe terapie, nie są terapiami eksperymentalnymi?
Znaczy, żeby mówić o zmianach leczenia, zmianach standardu leczenia, musimy no, mieć wyniki badań klinicznych. I tutaj po pierwsze dyrektywy unijne, już tak bardzo mówiąc oficjalnie, bardzo dobrze to regulują, ale też prawo o badaniach klinicznych, zresztą teraz już przyjmowane przez Sejm, które no, ułatwi też prowadzenie badań klinicznych w Polsce, bardzo ściśle określają fazy badań klinicznych. I teraz pierwsze rozróżnienie, badanie eksperymentalne od badania klinicznego, to jest zupełnie co innego. Eksperyment rzeczywiście może to być podanie po raz pierwszy leku, podanie leku, gdzie nie wiemy, czy zadziała, ale biorąc pod uwagę dobro pacjenta, zaryzykujemy to, bo wiemy, że niestety no, przebieg jest jakiś dramatyczny i pacjent umrze. Natomiast w badaniach klinicznych jest ścisła metodologia pomagająca wprowadzić coś lepszego niż dotychczasowy standard. Gigantyczny skrót. Badania. Faza pierwsza, faza druga, faza trzecia. Faza pierwsza. Musimy pokazać, że to leczenie jest bezpieczne, bo nie możemy wprowadzać niebezpiecznych leków. Faza druga. Pokazujemy, że jest skuteczne. Faza trzecia. Porównujemy się ze standardem i to nasze badanie ATLAS to było badanie fazy trzeciej.
I wszystko dla bezpieczeństwa i dobra pacjenta.
Oczywiście, że tak.
Krzysztof Janopoulos, kierownik Zakładu Hematologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dziękuję pięknie, panie profesorze.
Bardzo dziękuję.